Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, no szkolna ławka, bo my na wagary nie chodzimy i bardzo się cieszę. Zobaczcie, kochani, jak dzisiaj pan dyrektor w otoczeniu księżniczek i księcia, bo ta szkoła jest taka królewska, dzisiaj w szkolnej ławce zasiada klasyk. Liceum klasyczne i dlatego wystarczy spojrzeć na te uśmiechnięte twarze, którym nie obca jest i Paideia, i Kalokogatia, prawda? Nie, Kalokogatia tak jest, i Platon, i Sokrates, i ojciec Krąpiec, i Arystoteles, i Cyceron, i Sofokles, prawda? To wy to macie wszystko w jednym paluszku. Bardzo was serdecznie witam w szkolnej ławce. Panie dyrektorze, pan dyrektor Henryk Gut, dyrektor Liceum Klasycznego w Ostrołęce.
Tak jest. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jak się siedzi dyrektorowi w takiej ławeczce, gdzie przypominamy sobie dawne czasy?
No było to dawno temu, podwójna to była ławeczka rzeczywiście. Przypomniałem sobie szkołę podstawową, do której uczęszczałem, gdzie rzeczywiście profil tej ławki no, przypomina mi tamte czasy.
Aha, trochę sylwetka pana się zmieniła, prawda?
Troszeczkę.
Troszeczkę, taka tyciu-tyciu. Ale no teraz idzie empatycznie wejść w to, co czują uczniowie, chociaż u was są bardzo wygodne ławki i siedzenia wygodne.
No tak, staraliśmy się rzeczywiście pokazać też, że to przebywanie kilka godzin w takiej pozycji siedzącej no w miarę powinno być przyjazne dla natury.
Żeby te kręgosłupy jednak były zdrowe. Tak. Świetnie, witamy pana dyrektora. Witamy bardzo serdecznie pannę Magdalena Kulas. Madzia, jak do ciebie mówić? Magdalena, Magdo, Madzia?
Obojętnie.
Obojętnie. Trema minęła?
Jasne.
No pewnie. Szczęść Boże, Madziu.
Szczęść Boże.
Cieszysz się, że jesteś w telewizji, nie?
Bardzo.
No, ale będziemy tak machać na pozdrowienie dopiero na końcu programu, dobrze?
Dobrze.
Także niech mamusia, tatuś, Madzi i cała rodzina, niech jeszcze poczekają. Madzia wam pomacha, ale na koniec. Super. Obok Magdy witamy serdecznie Anię. Anna Marczak.
Szczęść Boże.
Aniu, ty chodzisz do pierwszej klasy.
Tak.
Jak to się stało, że wybrałaś klasyka?
Tak, czułam, że muszę tutaj przyjść.
I nie żałujesz?
Nie.
I to jest najważniejsze, że nie żałujesz, bo zaraz wytłumaczysz wszystkim innym, dlaczego dzisiaj dobrze jest chodzić do liceum klasycznego. Witam serdecznie Darię Kuzię.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Dario. Ty która klasa?
Trzecia klasa.
No nie mów, to już matura?
Tak, za rok.
Za rok?
Za rok.
No to jeszcze możesz się trochę pouczyć, nie?
Tak.
Nie żałujesz, że już te 3 lata w klasyku się uczysz?
Nie żałuję.
Nie żałujesz. Bardzo dobrze. No i nasz książę, jedyny, taki śpiewający, Paweł Śpiewak. Szczęść Boże, Pawle.
Szczęść Boże.
A jak ty tam trafiłeś do tego liceum klasycznego? Bo ty już jesteś chyba w klasie trzeciej.
Zgadza się. Do szkoły trafiłem w taki sposób, że usłyszałem o tej szkole zupełnie przypadkowo w klasie, że przepisała się tam moja koleżanka. Byłem bardzo zaciekawiony, co to jest za szkoła. O tej szkole myśleli też moi rodzice, żeby mnie w przyszłości zapisać. No i tak się stało. Zostałem zapisany.
Ale koleżanka jeszcze chodzi do tej szkoły, czy już wyszła?
Skończyła już tą szkołę.
Skończyła, a ty zostałeś. No tak. Proszę, jak to nieraz dobrze jest się zaprzyjaźnić albo zapatrzyć na koleżankę, jeżeli to edukacja będzie owocowała. Bardzo się cieszę, że jesteście. Uśmiech jest. Panie dyrektorze, jak to się stało, że wpadł pan czy szkoła na to, żeby w Ostrołęce, to jest diecezja łomżyńska, prawda?
Tak.
Żeby jednak postawić na edukację klasyczną. Dlaczego klasyczna?
No, musielibyśmy wrócić trochę historią. 20 lat temu, ponad już, to był rok 1998, z panem profesorem Piotrem Jaruszyńskim, wtedy w Stowarzyszeniu Rodzina Polska, mieliśmy w programie założenie szkoły. I oczywiście udało nam się wtedy w Ostrołęce zorganizować grupę osób, aby podjąć taką inicjatywę, taką ideę właśnie szkoły. Wtedy powstały gimnazja, bo to była ta reforma edukacyjna również. I my postanowiliśmy, że założymy gimnazjum klasyczne wówczas. Ale oczywiście, jeśli klasyczne, to pan profesor Jaruszyński Piotr mówi, no, łacina. Nie ukrywam, że początkowo nie było łatwo znaleźć nauczyciela do łaciny wtedy 20 lat temu. I oczywiście retoryka, wtedy też elementy filozofii delikatne na początku wtedy były. I tak to się to zaczęło i trwamy już, można powiedzieć.
Ale czy chętni byli? Jak było z naborem? Bo to jednak propozycja retoryki, jakieś tam elementy filozofii.
Na początku było 12 uczniów. Tak jak 12 apostołów, tak można by było to skojarzyć w parafii podezwania świętego Wojciecha w Wojciechowicach, w Ostrołęce, u księży Palotynów. Tam zaczęliśmy tę naszą edukację i później był taki rok też jakiś taki trudniejszy, że było 6 uczniów, ale powoli, powoli szkoła zaczęła się rzeczywiście rozwijać i gdy postanowiliśmy, że ewentualnie powołamy również liceum, doszło do tego w 2008 roku, czyli kilka lat gimnazjum już trwało. Niełatwo było się jakoś przebić wtedy też, i to szkoła niepubliczna początkowo, przecież czesne było też w tamtym czasie. Nie było łatwe rzeczywiście, aczkolwiek rodzice, którzy byli świadomi wyboru, oni rzeczywiście chcieli te dzieci swoje posłać. To taki był początek.
Świetnie. Ja teraz sprawdzam was. Magda, Aniu, Dario i ciebie, Paweł. Imperare sibi maximum imperium est. Co to takiego?
Rządzić samym sobą to szczyt władzy.
Rządzić samym sobą to szczyt władzy. Wyczytałem u was na stronie i mówię, ale oni są mądrzy, bo chcą zarządzać sobą samym. W takim razie ja sobie pozwolę na przykład, Dario, bo to też od was. Czy możesz wytłumaczyć to, co znalazłem u was na stronie, Magdo? Dobrze. Weźcie mi wytłumaczcie, co jest takiego szczególnego w waszej szkole. Zacznijmy od Magdy, bo tam znalazłem ciekawe takie drzewo, korzenie, pień i takie śliczne gałęzie. Jak to pięknie wygląda? Możesz to wytłumaczyć?
Oczywiście. No to korzeniami są nauczyciele razem z dyrektorem, którzy przekazują uczniom, czyli temu pniu, wszystkie potrzebne informacje, wiadomości, które budują nas właśnie na wzór takiego idealnego człowieka. I wartości, które wynosimy z tej szkoły, to jest cała ta korona tego drzewa.
Mhm. Czyli korzenie to nauczyciele, ci wszyscy klasycy, którzy chcą was edukować klasycznie. Później tworzycie ten pień. To są te grupy, małe grupy, to wszystko, co nauczyciele z dyrekcją chcą wam zrobić, żebyście pięknie zakwitli. A jakie wartości? Czy mogłabyś też wskazać, co w tej klasycznej edukacji, takich ludzkich, w wymiarze ludzkim, co znajdujemy w tych gałęziach?
No to mogę przeczytać tutaj akurat.
Śmiało.
Szacunek, kultura osobista,
poczekaj, pracowitość. Szacunek, kultura osobista, żeby to wybrzmiało.
Pracowitość, wytrwałość, odwaga cywilna, pilność, uprzejmość i grzeczność.
Pięknie. Dzisiaj obraz więcej mówi niż słowa. Udaje się, panie dyrektorze, żeby te postawy, te wartości tak pięknie, zielono zakwitały w tych gałęziach?
No, gdyby nie było to możliwe, to pewnie nie byłoby nas, a więc jasne, że jest to widoczne, że warto to robić dzisiaj, przebijać się, chociażby ta nasza inicjatywa, że zorganizowaliśmy w tym roku te warsztaty dziennikarskie, które udało się zrealizować w listopadzie i one pokazują, że ze słowem warto się przebijać, że Mimo że dookoła ten obraz, można powiedzieć, dzisiaj króluje, bryluje, to jednak słowo daje tę inwestycję, gdzie przed chwilą Magda właśnie przeczytała te sprawności, których nabywa u nas uczeń.
Tak.
No, pewnie, że to nie jest łatwe. Normalne, naturalne, że uczniowie rzeczywiście mają dużo tego obrazu, gdy do nas przychodzą, ale myślę, że jak tu
popatrzcie na mnie, ja muszę nie? tylko zobaczyć to w waszych oczach.
Możemy po prostu dostrzegać tę zmianę. Nie? I to jest widoczne po naszych uczniach. Także dla mnie to jest też wielka radość i pasja, że...
Daria, a co was wyróżnia? Bo tu też takie piękne liceum klasyczne imienia papieża Jana Pawła II w Ostrołęce. Co nas wyróżnia? I wtedy mówicie, że co? Małe grupy?
Tak, rozszerzenia są w małych grupach i kierunki nie są nam narzucane, czyli wybieramy sobie przedmioty rozszerzone sami. Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie. I jest, atmosfera jest przyjazna i rodzinna.
No to doświadczyliśmy z ekipą. W sumie chyba u was 3 dni przebywałem jeszcze pierwszy raz i no ta atmosfera od razu, no już pomijam kawkę od pani Beaty, która przygotowała, pomijam nawet i ciasteczko, prawda, gościnę pana dyrektora, nie powiem już więcej, ale faktycznie jest też przyjazny niepełnosprawnym, prawda? Czy sprawnym inaczej. Zapytasz, która to szkoła, gdzie czeka na ciebie i twoich przyjaciół. Klasyk w Ostrołęce. Ja myślę, kochani, że wszyscy już jesteście bardzo zniecierpliwieni, bo to są słowa. A teraz chcemy przejść do obrazu. Chcemy zaprosić na materiał, który nagraliśmy w waszej szkole, żeby nie mówić o tej szkole. My wam po prostu pokażemy tę szkołę, jak oni się uczą. A sami zauważycie, że no, wygodnie się rozsiądźcie, bo zaprowadzą nas na 4 lekcje, które są charakterystyczne dla edukacji klasycznej. Oto przed nami liceum klasyczne imienia Jana Pawła II w Ostrołęce. Mamy porozmawiać o waszej szkole. To powiedzcie mi, to wasze liceum klasyczne. Nazwa wam się podoba, Magda?
Tak.
Bardzo się podoba. A czym charakteryzuje się szkoła klasyczna?
Można w sumie powiedzieć, że jest to dość wyjątkowe liceum, ponieważ jako jedna z nielicznych szkół w Polsce uczymy się kaligrafii, filozofii, retoryki.
No, nie mów jeszcze, że teraz dopowiesz, że i łaciny, bo podobno
również
też
łaciny i greckiego w pierwszej klasie.
Czyli prawda, dobro, piękno, czy coś jeszcze?
Tak, są to 4 wartości w sumie, które utrzymujemy. Tak, jest to prawda, dobro, piękno i zdrowie.
A, i zdrowie dołożyliście.
Tak.
A, sanitas, no to bardzo dobrze, ale to niczym się nie różni od tych 3, no to poopowiadaj o nich, dobra.
No to powiedzmy zdrowie przejawia się u nas na WF-ie, ponieważ korzystamy z naszej siłowni, którą mamy w szkole, oraz gdzieś na sali też ćwiczymy, mamy 3 godziny WF-u w sumie. Prawdę odkrywamy na filozofii, także...
No, jest to w porządku. No, piękno.
Powiedzmy na kaligrafii, ucząc się ładnie pisać i sprawnie.
A dobro? Dobro to we wszystkim, bo wy jesteście dobrymi uczniami. Nawet widziałam, jaką macie średnią. No to trzeba zobaczyć tą lekcję filozofii, bo mnie to bardzo interesuje.
Człowiek zaczyna swoją bytowość od natury. I jak możemy zauważyć, to w świecie otaczającym nas człowiek jest tym bytem, który postrzega ten świat. I teraz jak moglibyśmy podzielić jakby całą naszą kulturę, bo człowiek żyje w kulturze. Czyli najpierw rodzi się, jak wiemy, najpierw następuje jego istnienie. Później, jak rodzi się, to w zasadzie nic nie wie. No bo jako małe dziecko, Patryk, jak byłeś, to nie wiem, czy pamiętasz, jak miałeś tam, nie wiem, miesiąc, 2, 5 lat, ja też nie pamiętam. Ale dalej człowiek zaczyna żyć w kulturze i to jest dziedzina filozofii, czyli kultura, czyli to wszystko, czym ta, można powiedzieć, kultura jest. A jeszcze wcześniej, jak mówiliśmy, czym jest sama natura człowieka? Czy mógłbyś, Patryk, odpowiedzieć, czym jest natura?
Człowiek się rodzi, to już jest sama natura. Jakby my jesteśmy już od tego momentu naturą.
Ale czy człowiek, powiedz, jest od zaistnienia już człowiekiem, czy jakimś innym bytem?
Nie, od samego poczęcia już człowiek jest człowiekiem. Jakby.
No bo tu mają wątpliwości niektórzy, że to wcale tak nie jest. Ale to o tym ewentualnie innym razem. Czyli to, co istnieje samo z siebie, jest naturą. Natomiast dalej człowiek pojawia się na świecie i co się wtedy dzieje? Czyli no, ani mówić nie potrafi, ani chodzić nie potrafi, jeść, no może jeść to już tak trochę potrafi, ale tutaj ma z tym problemy. To, co się później dzieje, że tak powiem, w tym, co nazywamy w filozofii kulturą, czyli co ten człowiek otrzymuje później?
Sama kultura to jest jakby dodatek do naszego życia. My się tego powoli uczymy. Na przykład uczymy się chodzić, uczymy się mówić. Po prostu kultura to jest nauka.
Czy można by powiedzieć, że kulturą nazywamy to wszystko, co dodajemy do natury w wyniku działalności człowieka?
No, tak.
No właśnie, to jest kultura. I teraz, co jest jeszcze ważne, bo to był taki w średniowieczu wielki mistrz, nazywał się Święty Tomasz z Akwinu. I on tutaj mówił o tym, że człowiek różni się od innych bytów w przyrodzie. Różni się. I czym on się różni? Człowiek co posiada? Dwie władze takie ważne.
Umysł i wolnowolę.
No, czyli rozum i wolnowolę. Tak jest. Bo mamy takie dziedziny w samej kulturze, takie dziedziny jak religia, moralność, nauka i sztuka. I tutaj chciałbym, żebyśmy poruszyli dwie te dziedziny. Moralność i religię, bo one są bardzo ważne. Nauka i sztuka, to tam później sobie ewentualnie porozmawiamy. Czy Magda, czy mogłabyś tutaj nam powiedzieć, czym ta moralność jest?
Moralność to jest zgodność czynu z normą postępowania.
Tak jest, czyli zasady trzeba poznać, a żeby wiedzieć, jak postępować. A kto jest twórcą moralności?
Twórcą moralności jesteśmy my, człowiek tworzy moralność.
Ale czy tylko, gdyby my, znając już jako chrześcijanie, czy tylko byt zwany człowiekiem tworzy moralność?
No tworzymy ją przez nasze czyny.
Jasne, rozumiem. Czyli człowiek nie musi być religijny, a może postępować moralnie. Czyli w zasadzie ta zasada obowiązuje wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania religijnego. A jakbyś powiedziała, jaka jest złota zasada w takim układzie, w moralności? Złota zasada.
Po prostu zasada, której każdy powinien się trzymać, czyli każdy człowiek powinien zawsze wybierać dobro i prowadzić się nim przez całe swoje życie.
I jeszcze tam można, ja bym dopowiedział jeszcze, że czyń dobro, a czego unikaj?
Zła.
A, no właśnie, czyń dobro, unikaj zła. I to jest ta zasada, której wszyscy powinniśmy się trzymać. To od moralności przejdziemy teraz do religii, bo to jest bardzo ważna dziedzina kultury, która w filozofii jest rzeczywiście poznawana i człowiek powinien ją też zgłębiać, tę dziedzinę kultury. Julio, to cóż to oznacza? Czym jest religia?
Religia jest to po prostu stosunek albo relacja człowieka do Boga i zakłada pojmowanie Boga jako bytu osobowego.
Czy człowiek żyjący religijnie może upodabniać się do Boga?
Owszem, może się upodabniać do Boga, nawet powinien. Człowiek upodabniając się do Boga się uświęca, a Bóg jest święty.
Czyli warto uczyć się filozofii?
Tak.
Cieszę się bardzo, że w naszej szkole nie są te tematy na pewno łatwe, ale możemy tę filozofię uprawiać, rozmawiać, dyskutować i ona może ubogacać nas. Bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę i rzeczywiście będziemy kontynuować nasze rozważania na następnych lekcjach.
Magda, to był pierwszy filar. Mhm. A drugi filar, Patryk, drugi filar?
Prawo rzymskie i jego zasady.
Z prawem rzymskim co jeszcze jest związane? Wy się tego uczycie. Podobno nawet językowo to dość dobrze opanowaliście.
No tak, jak koleżanka powiedziała, w pierwszej klasie uczyliśmy się greckiego. Też.
Greckiego?
No tak.
Znacie alfabet grecki?
No tak.
Tak mniej więcej, kto jest tak. Najlepszy? No a łacina?
No łacinę do teraz się uczymy. Jeszcze jedną klasę mamy. A sama łacina jest podstawą do wielu języków europejskich, między innymi do francuskiego, włoskiego, rumuńskiego.
No, rumuńskiego trochę, ale hiszpański. No
tak. Hiszpański tak. I portugalski jeszcze.
No to my w takim razie chyba podsłuchamy lekcję łaciny, jak się uczycie, a potraficie nawet Zdrowaś Maryjo albo Ojcze Nasz po łacinie powiedzieć? No to nie odpowiadaj, zobaczymy. To niespodzianka, co? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Podobno łacinę macie?
Tak.
Nie mówcie nic pani Izie, ale ja chciałam zobaczyć, jak wygląda lekcja łaciny. To wy się uczycie? O, tu nie. Indicativus perfect activi. Czas przeszły dokonany. Ja jestem księdzem, my się łaciny też uczyliśmy, ale my kiedyś zaczynaliśmy modlitwą. Potraficie się modlić? Potraficie?
Tak.
Ojcze Nasz na przykład po łacinie?
Pater Noster.
Poczekaj, no to wstańmy. A to Pater Noster umiesz. No to Zdrowaś Maryjo. Poczekaj. Proszę.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
No super. Usiądźcie. Słuchajcie, ja nie chcę, to nic nie mówcie pani Izie, że ja wchodziłem, ale na przykład, gdyby to... Daria, chodź tutaj. Bo ja chcę tylko z samej ciekawości zobaczyć, jak wy uczycie się tej łaciny. A gdybym ci napisał na przykład, jak tworzymy czas przeszły dokonany?
Znajdziemy ją... tworzymy ją od
trzeciej jego formy?
Od trzeciej formy czasownika, którą możemy znaleźć w słowniku.
Aha, czyli to jest na przykład, ja bym tutaj zrobił na przykład tak, amo, amare, amare i to jest to amavi, tak? Amavi i to, no to proszę bardzo. Spróbuj odmienić i to wtedy już będziemy wiedzieli, jak wam to idzie. Amavi, tak. Amavisti. Amavit, super. Dobrze. Pierwsza liczby mnogiej. Ale tu Daria jest najlepszą uczennicą, czy wy wszyscy tak umiecie? Czy nie, że tylko wydelegowaliście? Super! Proszę was, nie zdradzajcie mnie pani Izie, że weryfikowałem tego, jak uczy, nie? Bo to... A... Ma... A mogłabyś teraz, Dario, przeczytać jeszcze raz? Stań tutaj obok mnie, tak jak stoi się tu przy tablicy i teraz...
Amavi, amavisti, amavit, amavimus, amavistis, amaverunt.
Patrzcie, i tak się tworzy czas przeszły dokonany. Dzięki to ja sobie w dzienniku, szkoda, że nie mam dostępu do dziennika elektronicznego, bym piątkę wpisał. A macie jakieś takie ulubione sentencje łacińskie? Daria?
Dum spiro, spero, póki oddycham, mam nadzieję.
Dum spiro, spero, póki oddycham, mam nadzieję. Nie zapomnijcie o tym. Magda, a twoja ulubiona sentencja?
Amicum proba, probatum ama, czyli przyjaciela wypróbuj, wypróbowanego kochaj.
O, to jest mądre. Czyli tak, wypróbuj przyjaciela, a jak już będzie wypróbowany, jest prawdziwy przyjaciel, wtedy go kochaj. A jaki macie pożytek z tego? Jest jakiś pożytek, że się łaciny uczymy? Wszyscy mówią, że to już martwy język.
Tak, w przyszłych latach nauki języka łacińskiego możemy pójść na studia, na przykład humanistyczne, czyli polonistyka, filologia, filozofia, historia, ale też nie możemy zapomnieć o medycynie czy prawie, a to i tak tylko niektóre z wymienionych kierunków studii.
A, czyli wy idziecie po to, żeby być dobrym lekarzem, dobrym prawnikiem. I ja, żeby być księdzem, musiałem też podstawy filozofii przez 2 lata studiować, aby zrozumieć tajemnice teologii. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, nic nie mówcie pani Izie, a ja tylko chciałem pokazać innym, że warto jest uczyć się języka łacińskiego. Dzięki serdeczne, szczęść Boże. Uczcie się, nic pani nie mówcie. Ja bym chciał, słuchajcie, żebyśmy razem zobaczyli, lekcja filozofii była, lekcja łaciny była, to może jeszcze lekcja retoryki.
Choć wszyscy mówimy jako ludzie, to umiejętność mówienia jest sztuką wyjątkowo trudną, ponieważ w grę wchodzi wiele czynników, które musimy opanować. Mówiąc, musimy pamiętać o 3 bardzo ważnych elementach, o tym, żeby nas słyszano, aby nas rozumiano i aby nas słuchano. I te 3 elementy poćwiczymy sobie dzisiaj, tak żeby usprawnić tę umiejętność poprawnego, głośnego, wyraźnego mówienia. Zaczniemy sobie od tego, żeby nas słyszano. Istotnym elementem słyszalności człowieka jest właściwy oddech. Tylko wtedy, kiedy będziemy właściwie oddychać, też drugi człowiek będzie nas w stanie dobrze usłyszeć. To co, przejdziemy sobie do ćwiczeń oddechowych. Tylko co, trzeba będzie wstać. Dobrze, to poćwiczymy sobie oddychanie po to, żeby nas dobrze słyszano. Zaczniemy od oddechu środkowego, oddechu żebrowego. Stajemy sobie luźniutko. Umieszczamy dłonie na klatce piersiowej. Ściskamy klatkę tak, żeby palce zetknęły się ze sobą. Tak. Rozszerzamy klatkę, nabierając równocześnie powietrza przez nos. Wypuszczamy powietrze, palce się rozchodzą. Możemy w tym czasie wypowiadać sobie literkę F. Czyli jeszcze raz. Umieszczamy dłonie na klatce piersiowej. Ściskamy klatkę tak, żeby palce zetknęły się ze sobą. Rozszerzamy klatkę, nabierając równocześnie powietrza przez nos. Wypuszczamy powietrze, palce się rozchodzą. Tak jak wypuszczamy powietrze, możemy wypowiadać literkę E. I ćwiczymy. Drugim istotnym elementem w mówieniu, tak, w tej sztuce mówienia jest to, żeby nas rozumiano i musimy pamiętać o właściwej artykulacji. Przejdziemy sobie do ćwiczeń związanych z artykulacją, tak, żeby uplastycznić, żeby rozluźnić nasze wargi, nasz język i nasze policzki. Zaczniemy sobie od ćwiczeń narządów mowy. Pierwsza grupa ćwiczeń to będą ćwiczenia usprawniające pracę warg. Poćwiczymy sobie wymawianie samogłosek i zaczniemy sobie od tego ćwiczenia. Pierwszą samogłoską będzie samogłoska A. Także szeroko, maksymalnie otwieramy usta i wypowiadamy samogłoskę A. A. Szeroko otwieramy usta. A. To poćwiczymy sobie jeszcze prawidłową wymowę. Pamiętamy o tym, żeby szeroko otwierać nasze usta, żeby język pracował, wargi pracowały i policzki pracowały. Powtarzamy za mną. I Ameryka.
I Ameryka.
A Ameryka.
A Ameryka.
I Oslo.
I Oslo.
A Oslo.
A Oslo.
W istocie.
W istocie.
Z Edkiem.
Z Edkiem.
Zaangażować.
Zaangażować.
Swoich.
Swoich.
Zauważyć.
Zauważyć.
Dobrze, to dziękuję za udział w ćwiczeniach. Możecie usiąść. Musimy pamiętać o tym, żeby mówić nie tyle wyraźnie i donośnie, ale mówić także ze zrozumieniem, żeby oddać pełną, jeżeli tekst tego wymaga, pełną paletę emocji, uczuć, życzeń, pragnień, które w tym tekście się znajdują. Podsumowaniem naszego spotkania będą słowa ojca Jacka Woronickiego o języku ojczystym.
Rozchodzi się o to, fortiter, z całą mocą, boć voce patria, językiem ojczystym, mówimy wszyscy i w okresie zaborów daliśmy dość dowodów, jak bardzo ta mowa ojczysta jest nam droga. Ale kto u nas włada nią, fortiter? Kto zna tajniki barw, dźwięków i mocy, które ona w sobie ukrywa? Kto stawia sobie za ideał mówić po polsku nie tylko byle jak, nie tylko nawet poprawnie, ale pięknie, strojnie, wyraziście, słowem z mocą, fortiter? Kto zdaje sobie sprawę z tego, że od opanowania mowy ojczystej zależy coś więcej niż sama tylko łatwość poprawnego wyrażania się w mowie i piśmie, że z nim związane jest całe opanowanie świata myśli, całe wyrobienie umysłowe, a co za tym idzie i zdolność oddziaływania na innych? Kto dostrzega, że tym ośrodkiem, koło którego winna się krystalizować cała kultura każdego narodu, nie może być co innego, jak kult mowy ojczystej?
A ciekaw jestem, Jula, bo u was jeszcze są też takie zajęcia klasyczne, jak kaligrafia. Co to jest kaligrafia?
Kaligrafia jest przedmiotem, na którym oprócz nauki poprawnego i ładnego pisania możemy też ćwiczyć swój charakter.
Swój charakter, czyli pisząc ładnie, poprawnie, ćwiczycie charakter, bo tak, tam trzeba na wszystkie drobiazgi zwracać uwagę. Ale na tej kaligrafii podobno wszyscy piszecie piórem. No nareszcie szkoła, gdzie uczą młodych ludzi pisać piórem. A podobno jeszcze w ubiegłym wieku, no jeszcze chyba do lat 60. nauka kaligrafii była obowiązkowa w każdej szkole. A u was kaligrafia jest obowiązkowa?
Tak, kaligrafię mamy w pierwszej klasie i jest obowiązkowa.
Łacina, retoryka, kaligrafia, filozofia i to jest liceum klasyczne. Zobaczmy, jak wyglądają zajęcia z kaligrafii.
Poproszę was o powstanie. Tradycyjnie naszą lekcję zawsze rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Janie Pawle II, nasz patronie,
módl się za nami.
Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam was bardzo serdecznie. W planie mamy lekcję kaligrafii. I może tylko Olga by nam przypomniała, co to takiego jest kaligrafia?
To sztuka pięknego pisania.
Czego jeszcze?
Uczy nas cierpliwości.
A dokładności uczy czy nie?
Tak.
Pilności?
Kreatywności, pilności, tak.
Świetnie. A może przypomnisz, od jakich słów pochodzi słowo kaligrafia?
Kali pochodzi z greckiego kalos i oznacza piękno, a grafia pochodzi z grafii, z starogreckiego słowa grafia i oznacza pisanie, przedstawienie, opisywanie.
Pięknie, dziękuję bardzo. Tematem naszej dzisiejszej lekcji będzie anatomia litery. I poproszę, żebyśmy zapisali w zeszytach ten temat. Dla przypomnienia jeszcze ja spróbuję na tablicy napisać, żeby układ liter był właściwy. Na materiale, który wam rozdałem, mamy zapisane tam elementy liter. I poproszę ciebie, Adrianie, przeczytaj, jakie litery mają element laska.
Litery są takie: U, T, L, W, W i B.
Spróbuję ja na tablicy je napisać, potem poproszę Anię, żeby tutaj nam je odwzorowała. A każdy z was ćwiczy w swoim zeszycie. Poproszę ciebie, Aniu, teraz. Może innym kolorem spróbuj, zaraz zobaczymy, czy tu mamy ścięty też. To może ten raczej ścięty, to tym czarnym jednak. Pod spodem, tak? Patrz na wzór i staraj się tak odwzorować. Jak tutaj, Madziu, tobie wychodzi? A, masz problem z pisakiem, tak? Adrianie, raczej staramy się pochylać, dobrze? Nie pionowo, tylko ukośnie, dobrze? Bo to ważne jest. Adrianie, poproszę nam, żebyś przedstawił kolejne elementy. Jaki kolejny element mamy tam w kolejności?
Węzełek umożliwia łączenie litery z następną literą. R, N, M, H, P i K.
I teraz napiszmy te litery z tymi elementami. Czy mamy pierwszą literę? Uwaga, ja przypominam, bo tu jest problem właśnie z literą R, w ogóle jak już z doświadczenia wiem przez lata, że ta litera nie zawsze jest właściwie pisana. Czyli tu nie piszemy w ten sposób, że od razu ją rozszczelniamy jakby, prawda? Rozdzielamy, tylko musimy poprowadzić ten element do góry i dopiero przy linii tu rozdzielamy. Bardzo proszę ojca o zabranie głosu.
Bo ja chciałbym wyrazić swoją opinię o tej lekcji. Mogę?
Oczywiście, zawsze z przyjemnością słuchamy uwag, bo zawsze mamy coś do zrobienia, do skorygowania.
Wychowawcze znaczenie kaligrafii. Nauka kaligrafii ćwiczyć będzie nie tylko rękę, ale kształcić będzie także umysł. Jeszcze się nauczyłem. Kaligrafia wpłynie korzystnie na wyobraźnię i zmysł estetyczny uczniów. I ostatnie. W starożytności nauka kaligrafii była przedmiotem największego uwielbienia. Dzisiaj także kaligrafia może nam pomóc w zamiłowaniu. Słuchaj, Ola. Porządku, czystości i piękna. Dawny kaligraf Jagodyński twierdził, że, tu chcę mocno to podkreślić, dobry rozum dobrym pismem się okazuje. Kochani, zobaczyliśmy cztery lekcje. Łacinę, filozofię, retorykę i kaligrafię. Cóż powiedzieć na koniec?
Można jedynie powiedzieć, że jest to wspaniała szkoła, w której uczymy się podstaw do życia w przyszłości. Dobra, piękna, prawdy i zdrowia.
I chciałoby się powiedzieć, daj Panie Boże więcej takich liceów klasycznych w Polsce. Macie super szkołę i trzymajcie tak poziom. Kochani, to jest właśnie liceum klasyczne imienia świętego papieża Jana Pawła II w Ostrołęce. No, uśmiech dla wszystkich telewidzów, że wy to tak z radością tę klasykę studiujecie. Magda, jeszcze szerzej, bardzo ładnie. No proszę, i to jest to. Paweł, Daria, Ania, Magda i pan dyrektor Henryk. Słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem waszej szkoły. A ty będziesz teraz, Dario, miała maturę nie za długo. Czy coś z klasyki też na maturę wybierasz?
Wybrałam łacinę.
Maturę... Jeszcze raz powiedz głośno.
Wybrałam maturę z łaciny.
No proszę, będziesz maturę miała z języka łacińskiego. Super, bardzo się cieszę. I nawet Paweł, ty tam i Ojcze Nasz umiesz mówić i Zdrowaś Maryjo, no to Maryja na pewno z Duchem Świętym pomogą wam. Słuchajcie, a ja gdzieś znalazłem coś takiego, że w jednej ze szkół w Polsce ktoś powiedział, że szkoła to jest prężnie działający organizm, w którym wszystko jest ważne. Mózg, ciało i duch w szkole. I mówili, że mózg to jest dyrekcja i nauczyciele, ciało to dzieci i młodzież, a duch szkoły to rodzice. Jak jest u was? Jak współpraca z rodzicami? Pytam dyrektora, który jest mózgiem, z nauczycielami.
Naturalną rzeczywiście i konsekwencją jest rozmowa, jest bliskość z rodzicami. Rodzic może jakby w każdej chwili dowiedzieć się o swoim dziecku. Systematycznie rozmawiamy raz na dwa miesiące przynajmniej, spotykamy się, czy to z wychowawcami, czy z dyrektorem. Jeżeli z dyrektorem, są zawsze sprawy, które są poruszane, ważne sprawy dla dzieci. I rzeczywiście jest ta bliska współpraca. No, trzeba by rodziców zapytać, jak to wygląda. Na pewno młodzież nasza też widzi i może powiedzieć, że ta współpraca, ona jest po prostu taką naturalną relacją ze szkołą. Rodzic może również, jeżeli ma taką potrzebę, a jak ksiądz widział, to często drzwi do dyrektora, tak powiem, są otwierane, gdy ksiądz przebywa wtedy w naszej szkole.
Tak, no bardzo często, proszę.
I również rodzice też często przychodzą, jeżeli są takie potrzeby. Więc to jest taka naturalna współpraca oczywiście i to jest bardzo cenne, jak najbardziej. Natomiast no, gdyby nie było młodzieży, to nie mielibyśmy co robić, a więc to też jest naturalne. I tak jak młodzież jest tym ciałem, czyli można je, tak powiem, ugniatać, można je obrabiać tak jak glinę praktycznie, to tak można by tutaj porównać. Czyli formować można to ciało, a przecież w samej naturze człowiek ciało może formować poprzez odpowiednie ćwiczenia. Mhm. Tutaj. No i teraz trzeba o tym ciągle czuwać, myśleć, rozmawiać o tym z nauczycielami, często rozmawiamy, wymieniamy się oczywiście doświadczeniem. No i z naszym mistrzem, panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim, bo tutaj chcę bardzo podkreślić, że...
To może zrobimy w ten sposób, damy szansę, bo może się pan profesor, który też jest związany z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, w ogóle Katolicki Uniwersytet Lubelski, może uda się, żeby zadzwonił, przynajmniej tak myśleliśmy sobie, więc ja podam numery telefonów, kochani. Gdyby ktoś chciał się włączyć, chciałby coś spytać, jakie są największe trudności w prowadzeniu liceum klasycznego, a może zachęcić jeszcze innych, żeby postawili jednak na to, aby jednak prawda, dobro, piękno w tym klasycznym wydaniu cywilizacji łacińskiej, żeby zakrólowała. Możecie pytać, możecie dzwonić, możecie pochwalić albo zadać pytanie. Nasze numery telefonów znajdziemy na stopce telewizora. Dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014 i w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Bardzo, bardzo zapraszamy. O, jednak, proszę, to jest opatrznościowe. Szczęść Boże, witamy, Telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio. No, oglądam od początku, jestem naprawdę bardzo wzruszony, bo tak, z taką ciekawością.
To ja tylko przedstawię, że mamy przy telefonie pana profesora Jaroszyńskiego. Panie profesorze, no i co? O tym pan marzył?
Absolutnie, to jest nawet więcej, bo w dzisiejszych czasach, kiedy postępuje tak straszna dehumanizacja, również edukacji, szansa na to, żeby przynajmniej dla jakiejś części młodzieży otworzyć perspektywę rozwoju właśnie jako ludzie, a nie tylko jako zawodowcy, którzy zajmują się rynkiem i produkcją, jest to coś niesłychanego. Także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tę audycję i za to, że po prostu ludzie, którzy są zainteresowani im, leży im na sercu przyszłość kolejnych pokoleń, że mogą taki program obejrzeć i posłuchać.
Panie profesorze, to ja zadam, bo pan na pewno bardzo często odpowiada na takie pytanie, czy filozofia w tej klasycznym wydaniu, w edukacji klasycznej, przydaje się w tym życiu codziennym, czy to już jest takie, no, przynależy do tego, co było wczoraj, że w nowoczesnym społeczeństwie to już uczmy się tylko angielskiego.
Jeżeli człowiek ma być bytem i pozostać bytem myślącym, czyli homo sapiens, a nie homo letto sapiens, no to bez filozofii nic nie będzie rozumiał, będzie tylko używał. Filozofia daje rozumienie, głębsze rozumienie i sens, pozwala odkrywać sens życia człowieka. A bez tego człowiek nie rozumie, żyje bezmyślnie i znajduje się w jakiejś koniec końców próżni. Także tutaj filozofia, ale oczywiście klasyczna, taka, której przedmiotem jest to, co realne, rzeczywistość, ona jest niezbędna do prawidłowego rozwoju człowieka, zwłaszcza właśnie w tym okresie szkoły średniej, bo to jest najciekawszy i najważniejszy okres, ta faza życia i rozwoju człowieka, to jest właśnie okres szkoły średniej i największą rolę nawiązującą do tradycji starogreckiej Platona i Arystotelesa, więc mamy Akademię, mamy Lykeion. To jest jakby zachowanie tej tradycji również dzisiaj dla wszystkich, którzy są ludźmi myślącymi i którym zależy naprawdę na prawidłowym i pełnym rozwoju swoich dzieci.
Panie profesorze, a spytam jeszcze, bo pan ma może nawet większe rozeznanie. Czy takich szkół klasycznych, liceum klasyczne, czy w ogóle nawet w odniesieniu do innych poziomów, dużo jest w Polsce?
Chyba tylko ta jedna. Z tego, co przez lata, a nasza szkoła funkcjonuje ponad 20 lat, okazuje się, że właściwie takich szkół nie ma. To są wyjątki, wybiórczo jest jakiś przedmiot. Może to być nawet filozofia, ale jaka. Natomiast jeśli chodzi o pełny rozwój, właśnie dlatego zaczynamy od pisania, kaligrafia i kończymy filozofią. Po drodze jest jeszcze teatr, jest śpiew. No to wszystko właśnie, co człowiek musi zdobyć, żeby później cieszyć się życiem w najrozmaitszych warunkach. Ale właśnie jest trend, żeby nie powstawały takie szkoły, a na Zachodzie, zwłaszcza w Ameryce, gdzie była tradycja kształcenia klasycznego, w tej chwili są nawet koledże katolickie bez łaciny. Tak samo kryzys, jeśli chodzi o seminaria w Polsce, o naukę tych dwóch języków klasycznych, tak koniecznych do wykształcenia księży. Też przechodzimy kryzys, także tutaj naprawdę musimy ratować co i kogo się da.
Słuchajcie, czy macie pytanie do pana profesora jakieś? Uczniowie. Magda od razu kręci głową, że ona nie ma pytań, ona się wszystkiego nauczyła. Paweł?
Zastanawiam się.
Zastanawiasz się, ale to wy macie niesamowite szczęście, że możecie z takimi mistrzami, bo to w klasyce edukacji jest mistrz i uczeń, nie? Że wy możecie z takimi mistrzami się spotykać. Pan dyrektor.
Jeśli mogę, pozdrawiam pana profesora i jednocześnie chciałbym, aby pan wyraził tutaj prawdę o tym, że podstawą jednak kształcenia i rozumienia, jak również i uczenia się logiki jest język łaciński. Panie profesorze, kilka zdań na ten temat, że jest to rzeczywiście racja, że gdy szkoła powstawała, to język łaciński rzeczywiście był od początku. I on daje uzasadnienie, bo mamy to też poprzez tutaj takie świadectwo, poprzez dowody uczniów, którzy gdzieś podjęli studia, są absolwentami studiów i twierdzą, że łacina im bardzo pomagała takiego pewnego porządku i rozumienia. Gdyby pan zechciał tutaj nas utwierdzić jeszcze i zachęcić słuchaczy do tego, żeby rzeczywiście, i wydaje mi się, że tych, którzy mogą mieć wpływ na powołanie takich szkół, że rzeczywiście bez łaciny nie da rady jakby tego
uskutecznić,
nie ma szans, tak, żeby było dobre, porządne nauczanie. Wspominał pan profesor kiedyś w jednym z wykładów, że oto w Niemczech, w samej Bawarii jest około 60 gimnazjów klasycznych 8-letnich.
Tak, to nie wiem jak teraz, bo to kilka lat temu było, ale jeśli chodzi o to pytanie, krótko oczywiście odpowiem. Dlaczego łacina? Są dwa aspekty łaciny. Po pierwsze, łacina dostarcza nam słów abstrakcyjnych, technicznych, takich słów, którymi trudno oddać w innych językach coś, co to jest subtelne, to jest ujmowalne intelektualnie. Czyli ta podstawa słownictwa, jaka jest w językach europejskich, łącznie z polskim, płynie z łaciny albo z greki, która była tłumaczona na łacinie. Czyli mamy na przykład słowo substancja. To jest słowo łacińskie, ale ono pochodzi z greckiego hypostasis. Jedno z drugim się zazębia, a to nie jest słowo polsko-polskie. Czyli żeby je zrozumieć, a takich słów są setki, jeśli nie tysiące, trzeba sięgać do łaciny i do greki. Ale druga rzecz jest też ważna. Otóż łacina daje logiczną strukturę wypowiedzi. Człowiek, który zna łacinę, mówi porządnie po polsku. Natomiast jeśli nie zna łaciny, to szarpie zdania, urywa, nie ma początku, nie ma końca. I stąd właśnie, kiedy przyglądamy się życiu publicznemu w Polsce, stąd się bierze ten potworny chaos, bo ci ludzie po prostu są niedokształceni, nie mieli łaciny i oni używają jakichś wydumanych słów, których nie rozumieją i budują wypowiedzi porwane, których nie można ogarnąć. I dlatego wszyscy, którzy chcą właśnie być humanistami, czyli rozumieć kulturę i poprzez kulturę wypowiadać się na wszelkie tematy, muszą mieć te przedmioty, jak greka i łacina, no i to, co obudowane, czyli filozofia i kaligrafia, to wszystko stanowi całość i ważna jest właśnie retoryka jako kultura wypowiedzi. To jest właśnie ta perła edukacji, do jakiej doszła kultura zachodnia i do której musimy wracać.
Bardzo, panie profesorze, dziękuję. Miałbym jeszcze wiele pytań, ale zostawimy możliwość jeszcze innym telewidzom. Ja teraz rozumiem to, co pan kiedyś w rozmowie tłumaczył mi. Mówi, księże, w szkolnej ławce powinna zasiąść szkoła klasyczna z Ostrołęki. I teraz wiem, dlaczego warto było tę szkołę pokazać.
Tak, bardzo miło. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem profesorem Jaroszyńskim. No, fajnych macie tam nauczycieli. Czy łatwo jest, pytam dyrektora, zagwarantować personel dydaktyczny? Czy łatwo jest znaleźć łacinnika, retoryka, kaligrafa?
No, proszę księdza, nie jest to wcale łatwe oczywiście, chociaż dzięki panu profesorowi, pani, która prowadziła zajęcie z retoryki, pani Aneta, rzeczywiście też na pewno wiele się nauczyła i to jest taki naturalny rozwój. Chociaż pan profesor przyjeżdża też do nas na retorykę, daje jakby ten wzorzec, tę podstawę, w jaki sposób tego przedmiotu można uczyć. No jak widzieliśmy, kolega Ryszard, który prowadzi lekcję kaligrafii, opowiada mi kiedyś, że nauczył się tej umiejętności, tej sprawności dawno, dawno temu, też dzięki pewnej pani nauczycielce. Natomiast jeśli chodzi właśnie o języki klasyczne, czyli łacinę, grekę, tutaj jest dylemat, no pani Izabela, która uczy w naszej szkole, jedynie w naszej szkole w Ostrołęce uczy łaciny, ponieważ żadna inna szkoła praktycznie tego języka nie uczy. Nie ma tego języka obecnego w innych szkołach. I to jest dylemat dzisiaj rzeczywiście, ale udaje nam się, że tak powiem, już od kilkunastu lat współpracujemy z panią, wspaniale prowadzi ten język. Jeśli chodzi o innych nauczycieli, to też ten duch klasyczny, czyli to osadzenie, można powiedzieć, w tej prawdzie o człowieku, czyli ta piękna wypowiedź, ta podmiotowość, którą dostrzegają ci nasi nauczyciele, ona jest obecna. Można się tego uczyć. Nie ukrywam, że rzeczywiście takim cementem też jest tu duchowość, która jest obecna w naszej szkole, bo nauczyciele sami się zdecydowali na to, była inicjatywa, ażeby modlić się za swoich wychowanków. I praktycznie to odmawiamy różaniec, wszystkie cztery części, za naszych uczniów.
Codziennie. No właśnie.
Codziennie.
Chciałem o tym powiedzieć, bo wiecie, co mnie zaskoczyło u waszego pana dyrektora? Byłem i to u pana widziałem spis, listę nauczycieli, którzy się modlą za których uczniów, tak, za które klasy. No, to jest to. No to wy daleko zajdziecie. Ale słuchajcie, kiedyś opowiadała mi jedna siostra, która nagrywała program telewizyjny, katolicka redakcja, prosiła dzieci, tak jak ja zaraz do was się zwrócę, uśmiech dzieci, uśmiechajcie się, żeby było radośnie. A takie dziecko mówi, co to jest siostra, przecież to jest program katolicki. Uśmiechajcie się, to jest program katolicki, więc chciałbym, żeby pozostało wrażenie, że wy z takim uśmiechem podchodzicie do klasycznego wychowania. Tyle radości wam sprawia, bo spróbujmy to podsumować. Czyli trzy podstawowe wartości, które jest to, jakie to są?
Prawda, dobro i piękno.
Prawda, dobro i piękno. A nie, co jest zaprzeczeniem prawdy, młodzieży?
Kłamstwo.
Kłamstwo, tak jest. Zaprzeczeniem piękna?
Brzydota.
Brzydota i dobra?
Zło.
Zło. Także bardzo to jest kapitalne i świetne, że nareszcie wy jesteście takim antidotum, że nam nie wmawiają, że obiektywnej prawdy nie ma, nie ma dobra, nie ma piękna i mówią, że brzydota jest pięknem, nie? Nie. A nasza cywilizacja, robimy powtórkę, bo już powoli będziemy musieli zjeżdżać. Nasza cywilizacja, którą wy tak promujecie, opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar to?
Filozofia. Kultura.
Jaka filozofia?
Grecka.
Grecka. Drugi filar?
Rzymskie prawo.
Rzymskie prawo. I trzeci filar?
Chrześcijańska religia.
Chrześcijańska religia. Chrześcijańska religia. I jest nadzieja, że ta cywilizacja, że ją obronimy. Że ją obronimy. I myślę, że temu też służą takie licea klasyczne. Słuchajcie, a czy macie jakieś, nie wiem, gdybyśmy teraz mieli tutaj zaczarowany ołówek, albo byśmy poprosili teraz na roratach Matkę Bożą o jakiś cud. Macie jeszcze jakieś marzenia związane ze szkołą?
No ja na pewno, gdybym, oczywiście, gdyby była możliwość, myślę, że państwo takie szkoły powinno wspomagać, żeby taki piękny obiekt wybudować na przykład, że mogłaby uczyć się większa ilość. To takie marzenie dyrektora jest, żeby można było rzeczywiście kształcić. No i później za tym idzie również, wydaje mi się, że państwo powinno też w jakiś sposób...
Za chwilę pan dyrektor dokończy, ale odbierzemy telefon, żeby za długo telewizja nie czekał. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard Żukowski z Ostrołęki. Chcę bardzo serdecznie pozdrowić ojca, pana dyrektora i uczniów. Ja jestem bardzo zbudowany dzisiejszą lekcją, dzisiejszym sposobem tu prezentacji. cieszę się, że uczniowie nasi pięknie się uśmiechają, no i tak pięknie w ogóle się prezentują. No, jestem zbudowany i chciałem za to bardzo serdecznie podziękować. Jeszcze chciałem dać świadectwo też, że my z żoną mamy czwórkę dzieci, już dorosłych dzieci i wszystkie nasze dzieci, cała czwórka, przeszły gimnazjum klasyczne, a jak było już liceum klasyczne, to dwójka nawet uczyła się w liceum klasycznym. Żeby nie przedłużać...
Ale nie, panie profesorze Ryszardzie, ja mam tylko takie pytanie. No bo tak, a jak pan pójdzie na emeryturę, przygotował pan jakiegoś swojego ucznia, który będzie kontynuował tą piękną kaligrafię. Gratulacje, no komplementy, jakie tylko można, śliczne to jest.
Proszę ojca, jest tak, że ja prowadziłem zajęcia z retoryki, już mam zastępczynią, tak?
Tak.
Dzisiaj się prezentowała pani Aneta. Prowadzę jeszcze wiedzę o społeczeństwie. Ale kaligrafię, no to właśnie, to ojciec zadaje tutaj, prawda, pracę domową. Myślę, że czasem tutaj musimy kogoś przygotować rzeczywiście. Mm-hmm.
Tak, Magda mówiła, że ona chce iść na architekturę wnętrz. To słuchaj, kaligrafia by była dobra do tego, że no, piękno to, takie,
to
wiesz,
piękno,
cierpliwość.
Prawda? O którym tutaj tak często dzisiaj się przewija. To ważne bardzo, bo dzisiaj rzeczywiście ten świat w wielu wypadku stawia na tą brzydotę.
Tak, tak. Czyli co, Magda, to pójdziesz i zastąpisz później pana Ryszarda jako pani profesor kaligrafii?
Zastąpić pana Ryszarda się nie da, ale mogę spróbować.
O, i to jest piękne.
Magiu, jestem dumny z ciebie, jak ty pięknie argumentujesz. Ania, jak się świetnie uśmiecha. Daria, Pawełek, no tutaj naprawdę wspaniale. Bardzo wam dziękuję. Nie zabieram czasu, bo może jeszcze ktoś chciałby zadzwonić.
Dziękujemy panie profesorze. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Wiecie, też mnie wzruszył pan Ryszard, kiedy w trakcie rozpoczynał zajęcia od modlitwą do Ducha Świętego. I w tej modlitwie to ja im jeszcze jako dziecko odmawiałem, nie? Nie z tych jak, ale Duchu Święty, który oświeca serca i umysły nasze. I to jest piękne, że to dalej tak jest. Czyli jeszcze jakie to marzenie, żeby...
No właśnie.
Bo już zjeżdżamy, już powoli będziemy machać i buziaki wszystkim, którzy tutaj nas oglądają, będziemy przesyłać.
Jeżeli Polska ma rzeczywiście odradzać się i te elity... To znaczy ludzie, którzy będą rozumieli naszą przeszłość, kulturę naszą, religijność, winna wspomóc rozwój szkół klasycznych. Oczywiście nie jest łatwo prowadzić szkołę klasyczną przy zachowaniu języków nowożytnych, dwóch również, bo jest i angielski, i francuski u nas.
Podstawa programowa pęknie w pewnym momencie.
Więc jest to... No, trzeba tak to zrobić, żeby ten uczeń dał radę jednak, ale jest to możliwe. Jest to możliwe, jest wiele wniosków, a żeby rzeczywiście tę podstawę programową dla szkoły średniej generalnie, którą się zajmujemy, poprawić. Jest to możliwe i szkoła klasyczna może funkcjonować. I to jest szansa. To jest...
A chciałbym spytać dziewczyny was, i Magdę, i Anię, i Izę, i Darię, i Pawła też... Czy jak wy mówicie komuś, gdzie chodzicie do szkoły, że mówicie, że chodzicie do klasyka, bo tak o was mówią, to co inni myślą, którzy nie chodzą do klasyka? Co myślą o waszej szkole klasyku? Śmiało.
No to taka śmieszna w sumie sytuacja, bo na początku jak tylko mówiłam, że tam idę, no to wszyscy mi mówili, że tam uczą sami księża i że tam w sumie idą ludzie się nauczyć po to, żeby zostać księdzem w przyszłości. Więc zakładali, że właśnie ja będę księdzem. No i że chodzimy po szkole ze złożonymi rękoma do modlitwy. I takie.
Ale prostujecie
różne...
to?
Tak, tak.
Prostujecie to, że księdzem nie może być dziewczyna.
No tak.
Paweł, a u ciebie jak jest?
U mnie było tak, że wiele osób było trochę zaskoczonych. Niektórzy pytali, co to za szkoła. Ja im opowiadałem, czego się w tej szkole uczymy, jak wygląda praca, atmosfera też. Wymienialiśmy, ja oczywiście wymieniam jak najbardziej pozytywne aspekty tej szkoły i zachęcam różne osoby, które na przykład jeszcze nie chodzą do tej szkoły, że w tej szkole warto się uczyć, że się odnajdą, że poznają fajnych ludzi, że przyjaźnie różne ciekawe też nawiążą, tak, że będą się czuły też docenione.
Daria, a ty bardzo lubisz łacinę chyba, bo to zauważyłem, że przy tablicy z łaciną swobodnie sobie dajesz radę. I dlatego będziesz to zdawała łacinę na maturze. Będę śledził, jak wam dalej pójdzie. Ania, ty już wybrałaś, co będziesz na maturze miała?
Jeszcze się raczej będę zastanawiać, nie jestem tak do końca pewna.
Wiesz, bo gdyby Magda zrezygnowała z tej retoryki czy kaligrafii, to wtedy ty możesz tam to przejąć, nie? Kochani, patrzcie, jak ten czas szybko dobiegł końca, tak się martwiliście, denerwowaliście, a teraz już zaraz zaczniecie łezka, że to już koniec. W takim razie ja wiem, że... Kochani, ja wam zdradzę jedną rzecz.
Już koniec?
Że oni przyjechali całym autokarem. Bo na dzisiejszy program przyjechała autokarem cała szkoła i teraz bardzo serdecznie, oni siedzą tu obok w studio i oglądają ten nasz program, więc najpierw pozdrówmy i pomachajmy tutaj do kamer wszystkich uczniów z waszej szkoły, którzy obok was oglądają. Pomachajcie swoim kolegom i koleżankom.
No, pozdrawiamy bardzo gorąco was.
Tak jest,
wszystkich.
Bo wszyscy...
To gorąco teraz... wszystkich pozdrawiamy.
Tak jest, bo wszyscy się tutaj nie zmieścili. No i teraz na koniec każdy... osobiście kogo pozdrawia, zacznijmy od Pawła. Paweł?
Pozdrawiam moich rodziców i dziadków ze strony mamy i ze strony taty.
Daria?
Pozdrawiam moją rodzinę.
Twoją rodzinę. Ania?
Pozdrawiam moją rodzinę i przyjaciół.
Myślałam, że jakieś imiona padną, coś. Magda?
Ja pozdrawiam dwóch dziadków i dwie babcie i proszę mojego taty, żeby pogłaskał ode mnie psa.
Jak pies się wabi?
Floki.
Dobrze. I panie dyrektorze?
No bardzo dziękuję tutaj małżonce mojej, która jest tak cierpliwa, także gorąco pozdrawiam Martę, Michała, również księdza proboszcza, u którego jesteśmy, księdza proboszcza Wiesława, no i naszego zacnego księdza Infułata, który przyjął nas tam wtedy właśnie i tak częste rozmowy, które prowadzimy właśnie w tej cywilizacji łacińskiej dają nam tyle rzeczywiście i ubogacają nas. I oczywiście wszystkich przyjaciół, tych, którzy teraz nas oglądają, bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam.
A ja wam dziękuję w imieniu całej naszej ekipy ze Szkolnej Ławki za piękną gościnę, za te uśmiechy, za życzliwość, za kawę, za ciasto, za posiłki, za nocleg. Serdecznie wam dziękuję i z pełną...
Jeszcze, jeśli mogę, bym był zapomniał. Oczywiście ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który też był inspiracją, gdy słuchałem audycji z ojcem profesorem Krąbcem, z audycji radiowych, Myśląc Ojczyzna. I tutaj też dlatego radia, to, że to radio, to, że szkoła jest w Ostrołęce, to dzięki temu, że ja zaangażowałem się w jakąś współpracę z Radiem Maria w tamtym czasie.
Super, bo to już musimy kończyć.
Gorąco pozdrawiam.
Ja z nadzieją was żegnam, że jednak cywilizacja oparta na greckiej filozofii, rzymskiej prawie i chrześcijańskiej religii zwycięży i będziemy naprawdę radośni w czasie i w wieczności. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie. Kochani, a w grudniu, chociaż są ferie, ale my i tak się spotkamy, bo spróbujemy podsumować, jak się mają szkoły katolickie. Będzie to spotkanie z Radą Szkół Katolickich Episkopatu Polski. Byliśmy na Forum Młodzieży Katolickiej, więc to będzie 28 grudnia. Już teraz serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.